Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak jak ja pierwszy raz, na jedno słowo, które jest w Biblii. Czy zauważyliście takie słowo zmarszczki w Biblii? Czy Biblia mówi o zmarszczkach? Tak, w jednym miejscu. Nigdy tego nie zauważyłem, bo od dziecka czytam Brytyjkę, to tłumaczenie brytyjskie. Ale jak przeczytałem inne tłumaczenie, zauważyłem, że to słowo występuje w jednym miejscu. Zmarszczki. Bo dzisiaj będziemy mówili też właśnie o zmarszczkach. A w którym miejscu? Jak wiecie, czy kojarzycie jakieś miejsce, które to jedyne miejsce, które mówi o zmarszczkach? Efezjan. I może otworzymy list do Efezjan. Ale zanim to przeczytamy, to chciałbym powiedzieć, że Efezjanie mieli wiele zmarszczek wcześniej, zanim poznali Pana Jezusa. O nich było powiedziane, że Paweł musiał im przypomnieć, że wyście byli umarłymi, że wyście żyli w pożądliwościach, że byliście dziećmi gniewu i w innych zborach mówił, że byliście dalecy od nadziei. Dzisiaj czytaliśmy o Tesaloniczanach, że byli oddani, pogrążeni w bałwochwalstwie i musieli się odwrócić od tego bałwochwalstwa do Boga żywego. W innym zborze mówił, że byliście pogrążeni w mocy ciemności. I o wielu wierzących, zanim stali się wierzącymi, było powiedziane, że właśnie byli tak bardzo pogrążeni w jakichś mocach ciemności, że mieli wiele takich zmarszczek, ale z łaski ożywieni stali się dziećmi Bożymi, nazwani i nie tylko nazwani, bo jak Jan kiedyś powiedział, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, czyli na pewno bez zmarszczek. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Do Rzymian mówił, że my upodabniamy się na obraz Jego Syna. Do Koryntian mówił, że jesteśmy przemieniani. Tak codziennie jesteśmy przemieniani na Jego obraz. To dziwne, że normalnie, w sposób naturalny, jesteśmy młodzi, stajemy się starzy, nasza twarz pokrywa się zmarszczkami. A zupełnie inaczej powinno wyglądać w życiu duchowym. Byliśmy naznaczeni wieloma zmarszczkami, ale nasza nasz duch jest coraz to taki żywszy i coraz mniej tych zmarszczek. Tak powinno być. No to przeczytajmy teraz tekst. To było życzenie Pawła, jego oczekiwanie wobec jednostek, wobec całych zborów. Efezjan, 5 rozdział, może od 21 wiersza. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy, bez zmarszczki lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Kościół bez zmarszczek. W Nowym Testamencie Kościół jest przedstawiany w różnych obrazach. Mówi się, że Kościół to dom Boży, że to ciało Chrystusa, ale mówi się też, i taki obraz jest przedstawiony, że to jest oblubienica. Kościół jako oblubienica. Oblubienica bez zmarszczek. Bóg w jakiś przedziwny sposób splata swój związek, swoją więź z Kościołem, z oblubienicą. Związek, ta relacja, ta więź, która jest porównywalna z tą więzią małżeńską. Gdyby tego obrazu nie było na kartach Nowego Testamentu, to ja osobiście miałbym obawy, bałbym się użyć takiego obrazu, bo w tym obrazie tego małżeństwa jest wyraz wielkiej więzi. On we mnie, a ja w nim. Paweł był przejęty tymi słowami. Był przejęty słowami, że Bóg tak umiłował Kościół, oblubienicę, że wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić, aby nie miał żadnych zmarszczek. Bez zmarszczki, bez skazy lub bez czegoś tam, co nie przystoi, co nie fajnie wygląda. Apostoł Paweł był tak mocno przejęty tym, że był gotowy znosić wszelkie przeciwności, bo tak bardzo mu zależało na oblubienicy. Dla niego chodziło o taką najświętszą sprawę i dlatego mógł być kamienowany. Przemierzył tysiące kilometrów pieszo. Był w niebezpieczeństwach, w różnych. I on tam wymienia w liście do Koryntian, jakie przeżył niebezpieczeństwa ze względu na oblubienicę. W trudzie i w znoju, mówi. I często, codziennie właściwie powiedział, takie miałem nachodzenie i taką troskę o zbory. Czy rzeczywiście nie pojawiła się jakaś zmarszczka? Czy w tym zborze, w Koryncie, w Efezie, czy gdzieś tam, gdzie założony był zbór, nie pojawiła się jakaś rysa? Czy robią postępy? Bo chodzi o oblubienicę. Bo chodzi o coś ważnego, o świętą sprawę. Trzeba przygotować te kościoły, które powstały. Trzeba ich ostrzec. Czasami trzeba było zachęcić, zmotywować. Czasami pobudzić. Czasami musiał wstrząsnąć tymi zborami. Czasami obudź się, który śpisz, powiedział do jednego zboru. Zabiegał o nich z gorliwością Bożą. Tak powiedział o sobie. Zabiegałem o was z gorliwością Bożą, bo chodzi o rzecz wielką, największą. Czasami przez cichość, czasami w łagodności, czasami jak żywicielka, jak rodzicielka. Tak mówił do Tesaloniczan, a czasami z taką stanowczą śmiałością. Bo chodzi o Kościół, bo chodzi o oblubienicę. Kościół, oblubienica, jak mówił do Efezjan troszkę wcześniej, w poprzednim rozdziale, mówił, że przez ten Kościół nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich mają poznać różnorodną mądrość Bożą. To lepiej, żeby nie miał zmarszczek, bo chodzi o sprawę wielką. tak indywidualnie jesteśmy oblubienicą. Każdy, kto przyszedł do Niego, zakochał się w Nim, jest częścią wielkiej oblubienicy. Paweł to rozumiał. Paweł był przejęty. Paweł pisał do wielu, wielu zborów. Dzisiaj możemy śledzić te listy. Możemy rozumieć jego przejęcie. Do Galacjan, do Galacjan. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was, pogan. Żyd był więźniem ze względu na pogan? Co za rewolucja musiała nastąpić w sercu tego Żyda? Ale chodziło o coś wielkiego, o oblubienicę. Bo runął jakiś mur nieprzyjaźni, nienawiści. Dlatego Paweł rozumiał to. I dlatego chciałby Koryntianie, Efezjanie i każdym zborze było to mocno zrozumiane. Już Jan Chrzciciel kiedyś przedstawił Pana Jezusa jako oblubieńca. Przyszli kiedyś do Niego, ktoś tam przyszedł i powiedział: słuchaj, mamy taką obserwację, że twoi uczniowie zaczęli sympatyzować z uczniami Pana Jezusa. Czy ty się czasami nie martwisz? Czy nie jesteś zatroskany tym faktem? Pamiętamy, co powiedział Jan, Ewangelia Jana, 3 rozdział. Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, a ja zaś stawać się mniejszym. Doznaję radości niezmiernej. Ten piękny obraz pokazuje, jak Jan służył oblubieńcowi. Jan przedstawił się jako sługa. Ja niegodny. On jest większy. Ten obraz oblubieńca, oblubienicy nie był nowym obrazem. Nie był czymś zupełnie nowym. Bo również w Starym Testamencie czytamy o oblubieńcu i oblubienicy. Jakbyśmy przeanalizowali sobie taką Księgę Miłości, Pieśń nad Pieśniami. O, mój Ci jest On miły, a ja jestem Jego. Ta księga była czytana przez Żydów dopiero po 30 roku życia, ponieważ obawiali się, że ktoś może sprofanować troszkę te słowa, źle zrozumieć, więc musiał być dojrzałym, żeby, bo ta święta była tak księga, chodziło o tak wielką sprawę. Psalm 45, Pieśń Miłości. Serce moje wzebrało miłym słowem. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Piękny psalm o miłości, który przedstawia Mesjasza jako oblubieńca. Izajasz również przedstawiał Mesjasza, tego, który miał nadejść, jako oblubieńca. Oblubieniec, który okazuje miłość i będzie oczekiwał też tak zwrotnie miłości. Jeremiasz miał takie zadanie. Pan Bóg mu powiedział: idź, powiedz i wołaj. Pamiętam na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa. W końcu to, o czym mówili prorocy. Przychodzi ten Mesjasz jako oblubieniec. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Z jakiegoś powodu ten Mesjasz, pierwszy cud, który uczynił w Kanie Galilejskiej na weselu, po to, by dać pewien sygnał, w jakim kierunku będzie się rozwijała jego służba i jak pewne rzeczy się zakończą wielkim, pięknym weselem. Pan Jezus kiedyś tak wyraźnie przedstawił samego siebie jako oblubieniec. Ja jestem oblubieńcem. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale przyszli do Niego uczniowie Jana i mówią tak: dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Rzekł im Jezus: czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. Oblubieniec wśród was, Mesjasz wśród was. Nie rozpoznają go. Fatalny duchowy stan tego narodu. Następny fragment w Ewangelii Mateusza mówi, że nie bez powodu chyba mówi o córce Jaira, która umarła. Ta atmosfera była naznaczona śmiercią, a tu Pan życia. Śmierć córki Jaira. Ale na szczęście kolejny werset mówi o pewnej kobiecie, która dotknęła się szat, bo byli tacy. Pojawiały się takie jednostki, które rozpoznały w nim kogoś więcej. I następny werset mówi, że bylebym tylko dotknęła szaty jego, a będę uzdrowiona. A potem znowu może jakaś Samarytanka się pojawiła. Jakiś Zacheusz. Jakiś Nikodem, który miał pytania. Pojawiają się takie jednostki, które rozpoznają coś więcej. Ale generalnie jako naród odrzucili go. Oskarżyli, powiedzieli, że ma demona, znieważyli, ukrzyżowali. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Czy to już koniec? No nie, przenigdy. Izajasz powiedział: gdyż Pan uzna cię znowu za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znowu cię zgromadzę w wielkiej miłości. Śmierć nie mogła go powstrzymać. On zmartwychwstał, bo on obiecał, że każde jego słowo znajdzie wypełnienie. On posyła swojego ducha. Rodzi się Kościół. Ludzie, którzy poznali jego miłość, którzy byli przejęci jego miłością, byli od tego momentu nie do zatrzymania. Ryzykowali wiele, ale nie byli do zatrzymania. Rozsiewali ziarno Bożego Słowa, które rozsadzało wiele, wiele serc. Powstawały zbory. W Jerozolimie 5000, później 3000. Potem dotarli do Samarii. Potem Ewangelia dotarła do Egiptu, do Damaszku, Antiochii, Aten, Koryntu, Efezu, do Europy, do Filipii i do Palowic. Ale do Koryntu też dotarła i apostoł Paweł musiał Koryntianom przypomnieć coś ważnego i to byśmy musieli otworzyć. List do Koryntian, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wiersz drugi może przeczytamy, może drugi i trzeci. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Przybył do Koryntu Paweł. Tam natknął się na Pryscylę i Akwilę. Potem natknął się na Tycjusza. Potem natknął się na Kryspusa. I To były początki tego zboru. Potem usłyszał taki głos: mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Tam zrodził się Kościół. Tam pojawiła się oblubienica. Ale po czasie na ciele tej oblubienicy pojawiły się zmarszczki. A powinno być coraz to lepiej. Ale pojawiły się zmarszczki. Chciałem wam przypomnieć, mówi Paweł, o ważnej relacji z Chrystusem. Przecież głosiłem wam Ewangelię. Uwierzyliście. Zaufaliście Chrystusowi. Wasze grzechy zostały odpuszczone. Jestem, można powiedzieć, waszym ojcem duchowym. Ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie, powiedział. Po raz pierwszy popatrzyłem tutaj na apostoła Pawła jak na takiego swata, który zwiastuje Ewangelię i organizuje jakieś zaręczyny. On, ja was zaręczyłem z Chrystusem. Teraz jest zatroskany, bo zapomnieli o tym, że są zaręczeni, a zbliża się ślub. Teraz bardzo zatroskany i czuje się w obowiązku, żeby im pewne rzeczy przypomnieć. I zwracam uwagę na te zmarszczki, które pojawiły się w tym zborze. A to jakieś spory, a to jakaś cielesność, a to jeden ważniejszy od drugiego. Ludzie, zadbajcie o swoją czystość, mówi. Przecież jesteście zaręczyni. Przecież to zmierza w kierunku ślubu. Nie możecie mieć takich zmarszczek. Niebezpieczeństwa będą czyhać. Ewa, jak mówi, została sprowadzona na manowce. Ale ta taktyka szatana jest nam dobrze znana. On nie ustanie, on będzie walczył. Ale chodzi o czystość. Bo jesteście dziewicą i dziewicą, która ma być przygotowana na wesele i ma być zachowana w czystości. To w tej duchowej sferze, ale myślę, że i w tej cielesnej sferze bardzo ważne. Ja pamiętam, że przed ślubem Jurek Karzełek, którego prosiliśmy o to, by nam usłużył na naszym ślubie, zapytał mnie wprost: Grzegorz, a czy ty zachowałeś czystość moralną? I tak każdego młodzieńca i siostrę, która będzie wstępowała w związek, chciałbym o to samo zapytać, bo to jest ważne. Paweł wiedział, że zbliża się ceremonia zaślubin. Miał wielkie poczucie odpowiedzialności. Słowo do nich dotarło. Byli wykąpani w słowie, oczyszczeni, a zaniedbali coś. Było wielu takich, którzy przychodzili tam do tego zboru i mącili, oszukiwali, próbowali zwieść. To, że apostoł Paweł miał taką troskę, to nie była jakaś paranoja. To była taka rodzicielska odpowiedzialność. On czuł się odpowiedzialny, bo on rozumiał, że to jest panna młoda. Kościół to panna młoda. A panna młoda przygotowuje się do zaślubin. Bez zmarszczek. Czasami musiał walczyć, napominać, wysyłał listy przyjaciół, czasami mocno, czasami delikatnie. Do Galacjan musiał mocno powiedzieć, musiał nimi wstrząsnąć. Czy wyście pogłupieli? Powiedział, któż was omamił? Was, przed którymi oczami wymalowany został Chrystus, oblubieniec, a wy oblubienica, czy wyście pogłupieli? Czy aż tak nierozsądni jesteście, mówi do Galacjan? Któż was omamił? Nie myślicie o weselu? Zapomnieliście? Że jesteście panną, która powinna być czysta? Stawić czystą, piękną pannę. Jesteście zaręczeni, a zbliża się wesele. Teraz mamy czas łaski, teraz czas nawoływania. Jeżeli nie należysz jeszcze do tego oblubieńca, jeszcze nie jesteś oblubienicą, to jest czas zaproszenia. Apostoł Paweł znał historię swojego ludu. Znał historię ludu izraelskiego, że często mieli takie fajne deklaracje, ale później następowała rzeczywistość i zapominali i byli nielojalni. Oddawali się duchowemu cudzołóstwu i prorocy mówili bardzo mocno. Wypisałem sobie w domu ileś tam fragmentów. Były bardzo mocne te fragmenty. Mnożyłeś swoje wszeteczności, aby mnie obrażać z Egiptem, z Asyrią, z Chaldeą, mówi Ezechiel. A w księdze sędziów nie słuchali sędziów, tylko cudzołożyli, idąc za obcymi bogami, rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie. Jeremiasz mówi, że sobie wymyślili jakąś królowę niebios, której składali i wypiekali placki. A w Księdze Królewskiej czytamy, że Molochowi się kłaniali. Do dzisiaj, nie wiem, czy kojarzycie, na takie duże piece, w których wszystko się spala, można wszystko tam wrzucić, to się mówi Moloch. To był taki bożek, któremu byli gotowi składać, taki pogański bożek w Dolinie Hinnom, ofiarowali swoje nowonarodzone pierworodne dzieci. Ten naród, któremu Pan Bóg przedstawił się jako oblubieniec, tak szybko zapominali i byli gotowi składać przy dźwiękach trąb, przy dźwiękach bębnów, które miały zagłuszyć krzyki tych dzieci. A rodzice nie mogli okazywać nawet żadnych emocji, ponieważ to był taki kult i oni poszli za tym kultem. Pierwsza Królewska, 11:7, w Jeremiasza, 35, w drugim rozdziale o tym czytamy. Prorocy, którzy mieli te Boże serce, oni poruszali sumieniami tych ludzi. Skruszę wszeteczne ich serce, które odwróciło się ode mnie. Oślepię ich oczy, które zalotnie spoglądały na ich bałwany i poczują wstręt do samych siebie. To tylko parę fragmentów. Czy kiedykolwiek pomyślałeś na czymś takim? Czy kiedykolwiek ktoś o zdrowych umyśle zamieniłby na przykład ten budynek na dom publiczny? Oczywiście powiesz, że nie. Dlaczego więc mniej przejmujemy się tym, że zamieniamy nasze ciała, nasze świątynie Ducha Świętego? Czy wy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Na dom publiczny, na jaskinię zbójców? Do Koryntian Paweł musiał powiedzieć, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I skąd u was tyle cielesności? Skąd tyle sporów? Skąd tyle dziadostwa w waszych sercach? W czwartek myśmy tutaj słyszeli świadectwo naszego brata, który powiedział, że wprowadził się do domu, który pięknie wyglądał, ale się okazało, że po miesiącu no to już tak nie pięknie wygląda, bo ktoś tam piękną farbą zamalował brzydkiego grzyba. Groby pobielane. Albo szósty rozdział, pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, wiersz 19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? I nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Nie należymy do samych siebie. Zdałem sobie sprawę z tego, że ja naprawdę nie należę do samego siebie. Akt własności jest w rękach mojego Pana. I cokolwiek chciałbym zrobić, no to muszę Jego zapytać. No ale nie będę Go pytał, no skoro ja tylko jestem dzierżawcą. Czy mogę, nie wiem, o głupią rzecz zapytam, co? Mogę szybę wybić? To nie jest moje. Ja nie należę do samego siebie. Ja drogo kupiony. Zagrożenie apostoł Paweł widział w Koryncie. Zagrożenie też widział w innych zborach. To znaczy, że zagrożenie może być również i u nas. Jesteście oblubienicą. Nie należycie do samego siebie. Chodzi o lojalność wobec naszego Pana, do którego należymy i na spotkanie, którego przygotowujemy się jako z oblubieńcem. I nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli wierni, ale chodzi o to, żebyśmy też byli przede wszystkim rozkochani w Nim. Bo to wydarzenie zbliża się i zbliża. I apostoł Paweł używa też pewnego obrazu do pokazania tej więzi Chrystus-Kościół, Chrystus-Oblubienica. No i czytaliśmy o tym obrazie. Tym obrazem jest małżeństwo. Ten obraz jest narażony na największe ataki. Szatan z furią atakuje każde małżeństwo. Statystyki, jeżeli chcecie, możecie popatrzeć na statystyki, przerażają. Atmosfera w niektórych domach, które jeszcze stoją, się ostały, przypomina może jak ten front na Ukrainie, albo w najlepszym wypadku może jakiś taki zbrojny rozejm. Szatan zrobi wszystko, żeby rujnować, żeby atakować, a szczególnie małżeństwa, bo nie znosi tego obrazu. Nie znosi obrazu tej więzi. Stawką, on wie, że jest świadectwo Chrystusa. Za każdym razem, jak uda mu się pokonać, doprowadzić do rozwodu, to wysyła takie informacje. Chrystus nie kocha oblubienicy miłością wieczną. Taka informacja się rozchodzi. Mężowie, miłujcie swoje żony. Mężowie, miłujcie swoje żony. Czy miałeś kiedyś taką myśl, czy ja przypadkiem nie kocham swojej żony za mocno? No to popatrz na Pana Jezusa, gotowy umrzeć. Ja kiedyś powiedziałem, teraz mi się to przypomniało, że chyba kocham swoją żonę, bo się najmniej na nią denerwuję, chyba coś takiego powiedziałem, tak? Wszyscy mi inni wnerwiają, a ona najmniej, no, ale to taki słaby probierz. Ale czy jestem gotowy miłować ją tak jak Chrystus Kościół, że gotowy za nią umrzeć? Może powinniśmy rozumieć tą miłość, co to jest za miłość. To zdanie w ogóle było bardzo rewolucyjne, a szczególnie rewolucyjne tam, gdzie zostało to powiedziane, w Efezie. No tu byśmy musieli otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, co tam się działo. Tam był taki kult Diany, tak? Artemida wielka, tam wołali, tam było wielu czarowników. Jak się ludzie ponawracali, to poznosili na miasto i spalili te wszystkie swoje księgi, ale takim największym, takim najważniejszym elementem tego kultu to była taka święta prostytucja. I w tych okolicznościach, do tych ludzi, którzy się nawrócili, którzy zaczęli prowadzić święte życie, apostoł mówi o świętości takiego małżeńskiego życia. Tam, gdzie kobieta była uważana za nic. W takiej kulturze to zostało powiedziane. Ale w wielu zborach apostoł Paweł, Pan Jezus musiał przypomnieć na przykład do Efezjan w Księdze Objawienia. Słyniesz z tego, ale mam ci za złe. Taka zmarszczka się pojawiła, że zapomniałeś o swojej pierwszej miłości. Ta miłość szuka najwyższego dobra, jak Chrystus. Jest miłością poświęcającą się. Jest miłością, która jest aktem mojej woli. Ja chcę, to nie jakiś romantyzm. Chrześcijaństwo to nie jest coś takiego romantycznego. Oczywiście tam jest wiele romantyzmu, ale tam jest akt woli. Ja chcę, to może kosztować, to może boleć, ale ja chcę kochać. Ja będę kochał, bo tak powiedziałem, tak obiecałem. Naszym standardem jest Pan Jezus. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł nie udzielał takich płytkich, powierzchownych wskazówek. Jak zrozumiem, co uczynił dla mnie Pan Jezus, jak zrozumiem Jego poświęcenie, jak zrozumiem, jaki jest związek między Chrystusem a oblubienicą, to zacznę owocować. Jest pewien cel. W 27 wierszu czytamy o tym celu. Aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy, bez marszczek, bez jakiejś skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Bo tu chodzi o to, żeby świadectwo było czytane przez świat widzialny i niewidzialny. Tam Boża mądrość. Jesteśmy zaręczeni, oczyszczeni, mamy pięknieć, tak indywidualnie też i jako zbór. Mamy oczekiwać, mamy wołać, Maranatha, przyjdź Panie Jezu. Czy jest to możliwe? To pytanie już wybrzmiało tutaj, Alek już powiedział. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby oblubienica, wierzący człowiek, nie był zainteresowany przyjściem Pana Jezusa? Czy ta myśl o tym weselu, do którego zmierzamy, go nie rozpala? No to na zakończenie przeczytajmy jeszcze objawienie. O tym weselu przeczytamy. 16 rozdział Księga Objawienia. 16 rozdział Księga 19 rozdział, sorry. 19 rozdział. Może od 6 wiersza. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Zbliżamy się do tego wydarzenia. Dlatego też cała ta księga kończy się: Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Duch i oblubienica mówią: Panie, przyjdź. To jest nasze westchnienie, nasze oczekiwanie, nasza tęsknota. Duch i oblubienica mówią: przyjdź. Amen.